Teatr Scena 419 przedstawia napisaną przez Elizę Orzeszkową scenę z życia dwóch braci pod tytułem Pokociło się i dam nogę, wystawianą również jako Koroniarz i Litwin. Osoby: Witold Gawdyło, właściciel ziemski na Litwie, Jadwiga, jego żona, Zdzisław Prędkowski, brat Jadwigi, przybyły do nich z wizytą z korony.
Prędzej poruszaj rękoma, prędzej, prędzej, bo takim sposobem do wieczora chyba włóczkę tę zwijać będę.
Prędzej, prędzej, a to dopiero niewiasta w gorącej wodzie kąpana. Mnie łokieć już tak zbolał, że niech Pan Bóg broni, a ona jeszcze prędzej, wszystko jej prędzej, czysta koroniarka z ciebie.
Wstydź się, Witoldzie. Znowu wymawiasz mi, żem rodem z korony, a tyle razy już cię prosiłam.
No, przepraszam, przepraszam, cykiciu. Tak mi się to jakoś niechcący wypstryknęło, ale... Bo widzisz, duszeczko, to ten Zdzisław drażni mnie trochę tymi swymi koroniarskimi bzikami. Odkąd przyjechał tu... Trójkocie, a to czemu nie ubierzesz się staranniej, a to czemu u was meble takie staroświeckie, a to czemu zaprząg taki...
Widziu, kłębek mój, widziu!
Oj, pokociło się. Koci się, Jezus Panna Maria. Ot, i znowu pokociło się.
Co się stało? Jadwisiu, zlituj się, co się tutaj u was stało? Koci się? Okociło się? Pod fotelem? W salonie? Adio, daję nogę i nie zobaczycie mnie jak na obiad.
Zdzisiu, dajże pokój z żartami temi, chodź.
Co dajesz? Co dasz? Nie dosłyszałem. Nogę czy co? Jak to dasz nogę? Komu? Na co? Za to? Żebyś jeszcze rękę dawał? No to połóżmy. Ale jakże to można dać nogę, co?
No cóż dziwnego, szwagierku. Usłyszawszy wchodząc rozpaczliwe wołanie twe, mniemałem, że miał tu miejsce wypadek nieestetycznej wcale natury, a że właśnie przed chwilą napawałem wzrok mój cudowną zielenią niw, a powonienie uroczą wonią kwiatów, nie chciałem rozkosznych wrażeń psuć trywialnością gospodarskiej katastrofy. I zawołałem, dam nogę, to jest ucieknę.
Będę teraz wiedział, że ucieknę, mówi się w języku panów koroniarzy, dam nogę.
Nie inaczej, szwagierku. Jeśli zechcesz być sprawiedliwym, podziwiać będziesz dosadność, co mówią artystyczną plastyczność wyrażenia tego. Przez jakiś bowiem znak zewnętrzny objawia się ucieczka. Przez przyspieszone stąpanie. Co czyni człowiek, który pośpiesznie stąpa? Posuwa on nogi swe prędko, coraz prędzej. Kędyż posuwa je? Pośród przestrzeni, w objęciach której szuka ratunku przed nienawistnym lub zatrważającym zjawiskiem. Czymże więc jest w samej istocie swej owa mechaniczna czynność dokonywana przez ustrój uciekającego człowieka? Najpewniej nie jest ona czym innym, jak tylko podawaniem lub też dodawaniem nóg jego przestrzeni. Dixie.
Ależ gada, no gada. To dopiero język. Język gdyby taradajka. Słuchałem, podziwiałem i umocniłem się w mniemaniu, że nas, biednych, zająkliwych Litwinów, Pan Bóg na to musi być stworzył, żeby panowie koroniarze śmiać się z kogo mieli. Śmiejcie się sobie, drwicie, kpicie, a na zdrowie, a my taki co wiemy, to wiemy. Języków nam, tak jak wam, białoskórnicy nie wyprawiali, aby mleły mowę człowieczą, niby pytel ziarno. Ale kiedy przyjdzie do pracy, do czynu, wtedy, oho, kochaninki, dużajmy się, ile wlezie.
Dużajmy się, co prawda. Zbyt często, panowie Litwini, mówicie o tym, że przewyższacie nas na polu pracy i czynu. Tak często, że mamy już tego dosyć.
Jeżeli wy możecie wysmiewać się z mówienia naszego, niechże i nam wolno będzie błędy wasze wytykać. Mamy tego dosyć. Jest wyrażeniem wcale nie polskim, ale galicyzmem, czystym przekładem z francuskiego. Vous en avez assez. Litwini też umieją czasem po francusku, tylko że mówiąc po polsku, z francuskiego tłumaczyć zwyczaju nie mają. Myśmy wierni mowie ojców naszych.
Znowu przechwałki.
Wcale nie przechwałki, bo jak żyję, nie słyszałem, żeby było rzeczą liśnią mówić prawdę. A prawdą jest, żeśmy od was, panowie koroniarze, pracowici, wytrwalsi, poważniejsi, moralniejsi.
Skromniejsi.
Kochaninki, daj pokój. Tylko ze skromnością daj pokój. I brakiem jej nam nie przytykaj. Bo wie o tym dobrze świat i korona polska, kiedy to najżyzniej urodziła blaga.
Wiem, wiem. W koronie. Wiecznie nam blagę tę w oczy rzucacie. Ale mamy już tego dosyć. Muszę ja raz z tym skończyć i wytłumaczyć tobie, szwagierku, w szczególności, a całej twej Litwie w ogóle, czego to właściwie objawem jest ta tak przez was okrzyczana blaga. Owóż wiedzieć macie, że istnienie blagi w kraju jakimś dowodzi współrzędnego istnienia w nim cywilizacji. Czymże bowiem jest blaga, jeśli nie naśladowaniem i udaniem wszystkiego, co świetne, wytworne, wielkie, piękne, słowem cywilizowane? A któż naśladować może to, czego nie widzi, nie słyszy, nie dotyka? Gdzie są naśladowcy? Tam musi być wzór. Gdzie więc istnieje blaga, tam musi istnieć i cywilizacja.
Otóż przewróciłeś kota do góry nogami. No, już ja ciebie, braciszku, winszuję z takim wyobrażeniem o bladze i cywilizacji.
Winszuję ciebie z takim wyobrażeniem? Winszować kogoś z czymś? Po jakiemu to? Szwagierku? Bo przecież nie wtrynisz we mnie, że to po polsku.
No, cóż tam wielkiego? Jezus, Panna Maryja, chciałem powiedzieć, winszuję tobie. I tak mi się to jakoś w innych przypadkach wypstryknęło. Ale powiedz, że mi ty z łaski swojej, co to znaczy? Nie wtrynisz we mnie? Jak żyję, nie słyszałam?
To jest, szwagierku, lapsus linguae. Czyli poślizgnięcie się języka.
Ha! Ha! To to i wam także języki ślizgają się czasem, choć jesteście tak cywilizowani, że aż macie blagę. A co się tyczy tej cywilizacji, to jeżeli mnie słuch nie omylił, powiedziałeś, że na Litwie cywilizacji nie ma ani krztynki.
Jako żywo, nigdy o żadnej krztynce nie mówiłem.
Boże, jaką mi te sprzeczki przykrość sprawiają.
Powiedziałeś, kochanienki?
Mój widziu.
Nie przeszkadzaj, kiciu, bo zapomnę, co miałem powiedzieć. Powiedziałeś, kochanienki, powiedziałeś, że Litwini ciemni jak tabaka w rogu, barbarzyńcy. Naturalnie my ciemni, barbarzyńcy ani słowa. Powiedz mi tylko z łaski swojej, skąd to był rodem Mickiewicz? Co? Słyszysz, braciszku? Adam Mickiewicz. Musi być z ucywilizowanej korony był on rodem, co?
Wiem. Słyszałem 1000 razy. Mickiewicz jest konikiem, na którym zawsze jeździcie, ilekroć zamarzy wam się o wyścigach z nami. Prawda? Mickiewicz był Litwinem. Posiadacie tę wielką chlubę przeszłości waszej. Ale myśmy postępowi. Więcej myślimy o teraźniejszości niż o przeszłości. Wejdźmy na pole teraźniejszości i tu dopiero dłużajmy się.
Powtarzasz pan wyrażenia moje. Ale cóż zrobić? Znosić trzeba, a przy tym...
Mój Witoldzie!
Nie przeszkadzaj, duszeńko, bo zapomnę. Przy tym dowiedzieć się chciałem, co nam tak ważnego pokazać możecie na tym polu teraźniejszości.
W dziedzinie rolnictwa. Gospodarstwo płodozmienne.
O, jest i u nas. Jest i u nas.
Gdzie?
No tak, tędy, owędy.
Aha, rozumiem. W dziedzinie przemysłu miasta fabryczne, takie jak Łódź, Zgierz...
Niemieckie, kochanienki, niemieckie.
O, pan diabli prawdę mówi. Co zaś do umysłowości? Skąd na wiejskie ustronia wasze leje się rosa? Deszcz, co mówię, ulewa myśli i wiedzy w postaci tych oto wytworów pracy naszej, postępu naszego.
Takież tam wytwory, Jezus, Panna Maria.
Co? Jak za grosz pistolet? Otóż to wdzięczność wasza za to, że oświecamy was i cywilizujemy. Otóż to ocena, którą praca nasza spotyka od panów Litwinów. To już doprawdy przychodzi wszystko. To już dalej nie idzie. Ateneum, patrz na szanowne wydawnictwo. Czy ono także jest za grosz pistolet?
To prawda. Pismo to porządne, nie ma co mówić. Porządne, seriozne. Człowiek się zeń dużo nauczyć może. Ależ, aha, kto wydaje te piękne książeczki. Powiedz, kto taki i jak się nazywa?
Któż? Spasowicz. To wiadomo. I czy stąd?
Ha, ha, a gdzież on urodził się, ten wielki mówca, ten szlachetny obywatel kraju, ten o nim, panie dobrodzieju, skórę wołową można by zapisać, jeszcze by nie stało. Gdzież on urodził się? Musi być na waszym królestwie, co? Urodził się on w guberni mińskiej, którą geografowie nie uspieli jeszcze w granice waszego królestwa włączyć.
Masz rację. Ależ on sam pisma swego nie redaguje. Mieszka gdzie indziej. Redagują je w Warszawie, a sam przyznałeś...
Redaktor Oskierko. Jak żyję, nie słyszałem, żeby Oskierkowie byli koroniarze.
A czyż to jedno Ateneum jest na świecie? Masz oto starożytne, zasłużone, pełne różnych osobowości pisma. Prenumerujesz cię przecież.
A tak. Tygodnik ilustrowany. Prawda, że nie Litwin, ale żonaty z Litwinką. Jak Boga mego kocham, dokumentalnie wiem, że żonaty z Litwinką. Z lidzkiego powiatu. Czy co?
Nie. Słowem, żeby nie było Litwinów i żonatych z Litwinkami, świat skończyłby się dziś albo jutro. Eureka! Aleksander Świętochowski. Pióro świetne jak tęcza, a ostre jak sztylet. Znakomity publicysta. Autor Helwi, Niewidomych, noweli o życie, etc., etc. Ten chyba Litwinem nie jest.
Powiadają coś o nim, że kacerz? Ale taki pięknie pisze, nie ma co mówić. Jak on, panie mój, w Helwi Cezara tego strmędził, to aż mnie aniołowie do nieba brali. Albo w Borucie nędzę tych Ślązaków tak opisał, że płakaliśmy z jawią obok jak bobry. Co prawda, to prawda. Ależ ja słyszałem o jakichś Świętochowskich na Litwie, jak na Boga mego. Od i znałem nawet pannę Świętochowską, gdzieś w Grodzieńskim jadził. Prawda, że znałem? Zdaje się nawet, że się w niej podkochiwałem troszeczkę przed poznaniem się z tobą, Jadziuniu, przed poznaniem. Tak, tak, to litewska familia, ci Świętochowscy. A tylko on jeden, ten tam Aleksander, jakim ciś przypadkiem do korony zakłócił się.
Czy wiecie, moi drodzy, że tak mnie nudzicie tymi wiecznymi...
Ależ nie przeszkadzaj, Lubciu, bo zapomnę. Ot, zapomniałem. Takiego coś ważnego miałem na języku. O, przypomniałem. Kraszewski jest Litwinem.
Urodził się w Warszawie.
Co tam, że urodził się? Taki człowiek jak on, wybornie bez urodzenia się swego, obejść może. Ale rodowe gniazdo jego...
No tak, tak, ale czyliż nam brak ludzi znakomitych na wszystkich polach, abyśmy o jednego spierać się musieli? Na przykład lekarze nasi. Chałubiński, Baranowski, Kosiński.
I u nas. Nieboszczyk Wróblewski, nieboszczyk Abyt, nieboszczyk Zdanowicz.
A światłość wiekuista niech im świeci. Nasi żyją i prosperują.
Nasz Cywiński też żyje.
Cieszę się tem, ale idźmy dalej. Artyści dramatyczni. Królikowski, Żółkowski, Modrzejewska, Teryżanka, Popiel.
I u nas był Surewicz, była Palińska.
Nasi są i świat w ogóle, a prasą w szczególności sobą napełniają.
Na miłość boską, człowiecze, idźże po rozum do głowy. Jakimże sposobem, gdzie nasi artyści dramatyczni być i świat napełniać sobą mogą? Nieszlachetnie jest wymawiać komuś niedostatki pochodzące z niezależnych od niego okoliczności.
Prawda, przepraszam, ale przecież malarstwo nie ulega już chyba okolicznościom niezależnym. Gdzież są wasi wielcy malarze? U nas Matejko.
Galicjanin.
Ale nie Litwin. Brandt, który na obrazach swych podpisuje się Brandt z Warszawy, dlatego zapewne, aby go sobie w przyszłości Litwa nie przywłaszczyła.
Siemiradzki nasz.
Siemiradzki nie jest ani Litwinem, ani koroniarzem. Jest on Rzymianinem, bo do dzieł swych bierze zawsze siużety rzymskie.
Siużety rzymskie. Dobry to rzymski siużet, który najpiękniejszą i najdroższą pracę swą ofiarował w darze sukiennicom krakowskim, który głośno i śmiało mówi wszędzie i wszystkim, kim jest i jaka matka go rodziła. Ej, daj Boże, a panowie koroniarze jak najwięcej takich rzymskich siużetów mieli, żeby wszyscy w takie siużety przemienili się. Wtedy to dopiero przyznalibyśmy im wyższość nad nami.
Bagatelka. Chcę, abyśmy przemienili się w 5 milionów siemirackich. Żąda cudu, aby szacunek nam swój ofiarować. Ale mniejsza o to. Myśmy i bez cudu żadnego koroną kraju.
To prawda, a my już chyba tylko tem, co pod koroną.
Więc niby głową?
Musi być.
Zdzisiu, proszę cię, skończ tę sprzeczkę. Zdzisiu, mój drogi, ustąp.
Dla ciebie to zrobią. Co tam? Zresztą Witold poczciwy, a tylko uparty i zarozumiały. Zwyczajnie, jak Litwin.
Otóż i znowu wymyśla nam od upartych i zarozumiałych. Powiedz, Jadziu, powiedz, że mu ty, duszeczko, czy ci źle jest na Litwie między Litwinami? Czy żałujesz, żeś za Litwina poszła? Czy ja jestem tyran, okrutnik, barbarzyńca?
Ależ nie, Witoldzie. Nie tylko bratu memu, ale i całemu światu w każdej chwili powiedzieć jestem gotową, żem ani przez jedną chwilę nie pożałowała tego, iż pomimo uprzedzeń rodziny, a po części i własnych, zdecydowałam się zostać twoją żoną. Litwa jest piękną, malowniczą, uroczą krainą, a tyś najlepszym z mężów.
Słyszysz, kochanieńki, co? Czy o którymkolwiek koroniarzu z ust kobiecych wyjść może podobne zdanie?
Och, dla Boga, czemuż by nie? Wychodzą różne i jeszcze lepsze. Lecz co się tyczy natury litewskiej, w żaden sposób zgodzić się nie mogę na oddawane jej przez Jadzię pochwały.
A toż dlaczego?
Znasz ty ten kraj, w którym Karpaty się wznoszą?
A ten, w którym odwieczne puszcze wiewają.
Sam wasz Kraszewski opiewał Wisłę. Wisło moja, Wisło szara, czemu mętne wody twoje? Jakże mętne być nie mają, kiedy do nich łzy padają?
Wilja naszych strumieni rodzica, dno ma złociste, a niebieskie lica. Piękna Litwinka, ależ u nas natura to jest Jezus. Panna Maryja, jaka piękna! Białowieska puszcza, sosny pod niebo, u stóp sosen mech, brusznice i co tam więcej. Ach, żubry, panie mój, ostatnie w Europie żubry. Czy to psy? Co?
U nas żubrów nie ma, ale też i niedźwiedziów nie ma.
Co to psy tych do tego, że to my Litwini niedźwiedzie?
Boże, oni się naprawdę pokłócą, jak tylko do niedźwiedzi przyjdzie. To już źle. Poczekajcie, zaraz ja was pogodzę.
Po cóż, bo zaraz wszystko brać do siebie. Chyba na tej zasadzie, że sztuknąć w stół, nożyce się odezwą.
Sztuknąć. Ha, sztuka, sztukają. Jak panowie koroniarze po polsku mówią, to aż miło, ale zapomniałem zapytać się o r. Coście zrobili z naszym r, z naszym ojczystym r, pięknym, z naszym ukochanym r. Coście uczynili z tą cząstką narodowej spuścizny naszej, z tą zgłoską, którą ojcowie nasi wymawiali, gdy mówili honor. Gdzie żeście ją pochowali? Czemuście ją na potratę oddali? Mówże pan, odpowiedzi oczekuję. Gdzie jest?
Jakie chy? Co za chy? Nie rozumiem.
Nie rozumiesz? Zapewne powiedz, że honor.
No, honor. Honor i cóż z tego?
To, że mówi się po polsku nie honor, ale honor. Nie herbata, ale herbata. Nie hotel, ale otol, nie chrymnąć, ale rymnąć. Pr, pr, słyszysz, kochanieńki? Pr.
Ależ mniejsza o to, aż mi w uszach od tego chy zahuczało. Prawdę mówiąc, bez tego waszego chy wybornie żyć można. Ale bez czego żyć nie pojmuję, to zgadnij.
No i bez czegoż tam? Bez mazowieckich piachów?
O nie! Bez takich kobiet jak nasze koroniarki.
O Jezus, Panna Maryja! I cóż tam takiego wielkiego te wasze kobiety?
Pełne gustu i estetyki.
Strojnisie.
Pełne wdzięku.
Kokietki.
Wymowne.
Wygadane.
Ładniutkie.
Malowane.
Zgrabne, żwawe.
Lafiryndy. Fertki.
O, za pozwoleniem. Z pomiędzy tych, jak to je nazwaliście lafiryndy i feretek, wyszedł cały szereg kobiet bohaterek. Kobiet uczonych i poetek, zaczynając od Wandy, która wolała rzucić się w objęcia śmierci niż Niemca.
Galicjanką była, a nie koroniarką. Z Krakowa rodem.
Potem Jadwiga, która dla dobra kraju oddała rękę swą barbarzyńcy Jagielle.
Wielki to był dla niej zaszczyt.
Chrzanowska, która...
oklepana historia.
A teraz? Czy istnieje u was, jak u nas, liczne grono kobiet autorek, redaktorek, instytutorek, kobiet, które działają na polu publicznych prac i zasług, które...
Niewiasty nasze cnotliwe są, doma siedzą i lęd przędzą.
A czy w przędzeniu żadne nie zachodzą pauzy?
Jakie pauzy? Co za pauzy? Nie ma żadnych pauz. Są one skromne.
Gęsi.
Oszczędne.
Flądry.
Gospodarne.
Kucharki.
Dobre matki.
Kokosze.
Wierne żony.
Różnie bywa.
Co? Co? Czy dobrze słyszałem? Różnie bywa? Znaczy to, że czasem bywa? Tego już za wiele. Czarne kalumnie wasze dosięgły już cnoty i niewinności matek, żon i sióstr naszych. Paskudnym podejrzeniem dosięgły aż do naszych ognisk domowych. Tego już za wiele. Mówiłeś, gęsi, ścierpiałem.
Mówiłeś feretki, zniosłem.
Mówiłeś flądry, przebaczyłem.
Rzekłeś lafiryndy, nie dosłyszałem.
Kucharki, kokosze, uśmiechnąłem się tylko szydersko.
Malowane, wygadane, puściłem mimo uszu.
Ale różnie bywa. O Jezu, Panna Maryja, Panie dobrodzieju mój, tego różnie bywa, ani ścierpieć, ani przebaczyć nie mogę. To różnie bywa jest pieczęcią, którą Pan przypieczętowałeś wszystkie dzisiejsze blagi i impertencje swoje, których nadal nie życzę sobie we własnym domu znosić.
Znaczyć to ma, że mi pan dom swój wymawiasz? Gościnność, ta sławna gościnność litewska, o której tyle słychać za górami, dalej już iść nie może. I owszem, rad nawet jestem, że zajście to skróci pobyt mój w tym półdzikim miejscu, w którym nudziłem się śmiertelnie. Za kwadrans już mnie tu nie będzie, choćbym miał pieszo stąd wyjść. Muszę tylko pożegnać siostrę. Pozwolisz pan, że chwilę jeszcze poczekam tu na moją siostrę? Biedna moja siostra, biedna Jadwiga, za barbarzyńcem Witolda wydana.
Coś ci niegrzecznie znalazłem się. Jadzia będzie zmartwiona. Ale już taki i święty nie wytrzyma tej koroniańskiej impertynentności. Fumy, panie dobrodzieju mój, fumy! Blaga, płochość i do tego, złość! Wygaduje na nas, gumi się nad nami, a potem jeszcze o kobietach naszych powiada. Różnie bywa. Dość już tego. Na dojadło.
Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił.
Kto cię stracił?
Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty mnie jak dziecko do zdrowia powróciłaś z cudem, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono.
Ach, powrócisz.
Jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie.
Tymczasem przenieś duszę moją utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, a na niej z rzadka ciche grusze siedzą.
Jakie to piękne!
Przepyszne!
Co za język!
Cudowny!
Choć kaleczymy go!
To i cóż, ale w dziełach geniuszów, panie dobrodzieju mój.
Wznosi się on nad niedołęstwa nas, pospolitych biedaków, i duszę nam czaruje.
Aj, aj, jak czaruje!
Bo jest naszym ojczystym i wspólnym. Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Pamiętasz, Jadziu? Tak właśnie wyglądał dworek rodziców naszych. Tam, nad pilicą. Opuściliśmy go w dzieciństwie jeszcze, wraz z odjeżdżającym na zawsze ojcem i nigdyśmy już tam więcej nie wrócili.
Nic to, duszeczko, nie martw się, kiciu. Tak samo, chwała Bogu, wyglądają dotąd jeszcze siedoszyczki nasze.
Takie dwory wiejskie to prawdziwa pamiątka. To karta z historii obyczaju naszego, która dziwnie jakoś do serca przemawia.
Aj, aj, jak przemawia.
Bo jest on obyczajem ojczystym naszym wspólnym. Albo ten ustęp z muzyki Jankiela. Muzyk bierze do prymów, przerywa takt z mąca, porusza prymy, bierze z drążkami do basów. Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów. Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały, jęk dzieci, płacze matek. Tak mistrz doskonały wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały, przypominając sobie ze łzami boleści.
O, jak potężnie z kilku wierszy tych przemawia przeszłość.
Oj, ta przeszłość, przeszłość.
Z całą boleścią swoją.
Aj, aj, jaką?
No, uściskajcie się, bracia, prędzej!
Prędzej, wszystko jej prędzej.
Witoldzie, ona ma rację.
Musi być ma, ale...
Co tam za ale? Ja już nic nie pamiętam. I ty zapomnij, i przebacz. Drogi, kochany, pokociło się.
Najdroższy, dam nogę.
Brawo, brawo! Takim powinien być raz na zawsze koniec waszych domowych sporów i rywalizacji.
Prawda, prawda.
Święta prawda. A taki kochanienki Mickiewicz był Litwinem.
Teatr Scena 419 przedstawił sztukę Elizy Orzeszkowej pod tytułem Pokociło się i dam nogę. Wystąpili Witold Gawdyło, obywatel ziemski na Litwie, Wiesław Bukowski, Jadwiga, jego żona Mariola Mrowiec, Zdzisław, odwiedzający ich brat Jadwigi przybyły z Korony, Grzegorz Mrowiec. Realizacja dźwiękowa Tadeusz Żochowski.